To jest wykład otwarty w radiu RMF24.
To jest wykład otwarty w radiu RMF24. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam. Słońce kojarzy nam się przede wszystkim z ciepłem, ze światłem, z życiem. Dziś wiemy również, że słońce nie jest spokojną gwiazdą. Jego aktywność zmienia się w cyklach, wyrzuca w przestrzeń ogromne ilości energii, a jego pole magnetyczne potrafi całkowicie się odwrócić. Żeby to zrozumieć, naukowcy wysyłają w kosmos coraz bardziej zaawansowane misje, takie jak Proba 3, Solar Orbiter, czy przygotowywana misja Cubix, w których ogromny udział mają polscy badacze. I właśnie dlatego dziś w wykładzie otwartym w Radiu RMF24 zapytamy nie tylko, czy moglibyśmy żyć bez Słońca, bo odpowiedź wydaje się oczywista, ale przede wszystkim, jak dobrze rozumiemy Słońce, dlaczego jego zachowanie ma realny wpływ na nasze życie i czy dzięki nowym misjom kosmicznym dowiadujemy się o wiele więcej o gwieździe, od której wszystko zależy. I naszym gościem jest pan dr Marek Stęślicki z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, heliofizyk, współtwórca instrumentów badających Słońce z orbity. Dzień dobry, panie doktorze, witamy.
Dzień dobry państwu.
Panie doktorze, pytanie z pozoru oczywiste, czy bez Słońca istniałoby jakiekolwiek życie na Ziemi?
To jest dość trudne pytanie. Rozumiem, że likwidujemy Słońce, ale zostawiamy Księżyc. Tak naprawdę Księżyc stosunkowo dużo energii nam dostarcza poprzez oddziaływania pływowe na Ziemi. I być może tej energii by wystarczyło na jakieś utrzymanie takich drobnych, podziemnych zbiorników wodnych, ale czy tak jest, to trudno powiedzieć. Raczej to by było bardzo trudne.
Zapytam inaczej. Czy dziś, panie doktorze, w epoce technologii jesteśmy bardziej zależni od Słońca niż dawniej? I co by się stało, gdyby jego aktywność nagle gwałtownie wzrosła?
Zdecydowanie bardziej jesteśmy zależni od kaprysów pogody kosmicznej. Jeszcze całkiem niedawno nie miała ona dużego wpływu na nasze życie, ale już tak naprawdę od XIX wieku zaczynamy odczuwać to, jak pogoda kosmiczna wpływa na naszą w zasadzie cywilizację techniczną.
A co to jest pogoda kosmiczna?
Pogoda kosmiczna to jest stan otoczenia ziemskiego. To jest zarówno pola magnetyczne, które jest związane z Ziemią, to jest promieniowanie, to są cząsteczki, które znajdują się w pobliżu Ziemi. Ogólnie też w heliosferze, jeśli chcemy to bardziej rozszerzyć, ponieważ statki kosmiczne w tej chwili są już w różnych miejscach heliosfery. I to jest właśnie to oddziaływanie Słońca takie bezpośrednie na urządzenia głównie elektroniczne.
To kiedy ta pogoda kosmiczna, panie doktorze, jest dobra, a kiedy jest zła?
Dla sprzętu elektronicznego dobra jest wtedy, kiedy Słońce jest spokojne i tak naprawdę nic się nie dzieje. Dla naukowców jest dobra, kiedy Słońce jest ciekawe i dużo się na nim dzieje.
No właśnie, bo mówi się, panie doktorze, że Słońce to nie tylko źródło światła, ale też taki, w cudzysłowie, sterownik tej pogody kosmicznej, o której pan doktor wspominał. Jak jeszcze ona wpływa na Ziemię i na to, co my odczuwamy? W XXI wieku zwłaszcza.
Tutaj na Ziemię bezpośrednio na nas to pogoda kosmiczna nie ma dużego wpływu. Oczywiście ma wpływ na naszą technologię i to wszystko, co jest związane z komunikacją satelitarną. Tutaj może dochodzić do zakłóceń. Ewentualnie możemy mieć problemy z długimi przewodnikami, jakimiś rurociągami, długimi liniami transmitującymi energię, ponieważ tam nieprzewidziane prądy mogą powstawać. Ale tak bezpośrednio na nas ona nie wpływa. Rzeczywiście potrafi bardzo silny wpływ mieć na to, co dzieje się w bezpośrednim otoczeniu Ziemi. Na przykład to było kilka lat temu, w lutym 2022 roku, kiedy było wystrzelonych 40 satelitów Starlink. One mają taki dziwny sposób wchodzenia na orbitę, że najpierw są na bardzo niskiej orbicie okołoziemskiej, a dopiero potem włączają silniki, które je na właściwą orbitę wyrzucają. I wtedy, kiedy one były na tej bardzo niskiej orbicie wokołoziemskiej, nastąpił stosunkowo nieduży rozbłysk słoneczny, ale tyle duży, że on wpłynął na atmosferę ziemską, na jej zewnętrzne części. Ona zaczęła puchnąć i nagle te wszystkie satelity znalazły się wewnątrz atmosfery ziemskiej i po prostu spadły, spaliły się w atmosferze. Z 40 wystrzelonych Starlinków tylko dwa udało się uratować. Także takie nieoczekiwane zjawiska związane z pogodą kosmiczną mogą mieć wpływ na to, co dzieje się w bezpośrednim otoczeniu Ziemi.
No i to tylko dowodzi tego, że warto, czy też należy obserwować taką pogodę kosmiczną, panie doktorze.
No tak, oczywiście.
A jak to się robi? Jak się to obserwuje?
Pogoda kosmiczna to są przede wszystkim cząsteczki, to jest pole magnetyczne i to jest promieniowanie. To jest promieniowanie wysokoenergetyczne w promieniowaniu ultrafioletowym i rentgenowskim i to najczęściej obserwujemy z różnych teleskopów. W przypadku Ziemi do powierzchni Ziemi nie dociera promieniowanie ultrafioletowe, zwłaszcza w tej dalszej części, jak i promieniowanie rentgenowskie. Jest całkowicie blokowane na nasze szczęście przez atmosferę, ale umieszczamy na orbicie okołoziemskiej, czy też czasami okołosłonecznej, różnego rodzaju teleskopy, które obserwują Słońce w tym zakresie długości fali. To nam pozwala na monitorowanie nie tyle pogody samej kosmicznej, co źródeł tej pogody, czy źródeł zaburzeń klimatu kosmicznego wokół Ziemi.
A czy przeciętny człowiek ma dziś świadomość, panie doktorze, że taki rozbłysk słoneczny może zakłócić GPS, łączność, sieci energetyczne albo pracę satelitów?
Ja myślę, że stosunkowo dużo ludzi wie o tym, że Słońce jako aktywna gwiazda, całe szczęście nie bardzo aktywna, są dużo aktywniejsze gwiazdy w naszej galaktyce, ale mimo wszystko jest w stanie zakłócać przede wszystkim łączność satelitarną.
A czy rozbłysk słoneczny, panie doktorze, może powodować blackout na Ziemi?
Teoretycznie może powodować, chociaż bardzo dużo zabezpieczeń jest w tej chwili takich, które powinny nam pomóc w tym, żeby taki blackout nie nastąpił. W XIX wieku był taki bardzo słynny rozbłysk na Słońcu. To nazywa się rozbłyskiem Carringtona od obserwatora, który go zaobserwował. I on rzeczywiście spowodował bardzo duże zaburzenie ziemskiej magnetosfery. To znaczy w momencie, kiedy ta chmura plazmy i pola magnetycznego od Słońca dotarła w pobliże Ziemi i zaczęła zaburzać ziemskie pole magnetyczne, ono zaczęło drgać. No i takie zmieniające się pole magnetyczne, mówimy tutaj po prostu o ziemskim polu magnetycznym, w którym cały czas jesteśmy zanurzeni i korzystamy z kompasów, ale jeśli mamy takie zmieniające się pole magnetyczne i bardzo długie przewodniki, wtedy to już był czas, kiedy zaczęły powstawać pierwsze telegrafy i na takim długiej linii telegraficznej zaczęły być generowane prądy, tak jak to się dzieje, nie wiem, w dynamie rowerowym. I bardzo, bardzo silne prądy powstawały na takich długich przewodnikach telegraficznych, które raziły prądem operatorów i też powodowały drobne pożary w tych centrach telegraficznych. Także tego typu zjawiska mają miejsce i oczywiście one zawsze będą miały mieć miejsce wtedy, kiedy następuje silna, to się nazywa silna burza geomagnetyczna. Ale wydaje mi się, że w obecnych czasach stosunkowo jesteśmy na to odporni. Myśmy mieli teraz 2 tygodnie temu bardzo silną burzę geomagnetyczną z pięknymi zorzami nad całą Polską.
Tak, pamiętam.
I w zasadzie nic się nie działo.
A czy w XIX wieku wiedzieliśmy już, że to właśnie wpływ Słońca na te awarie?
Absolutnie nie. Aha. Nikt się nie spodziewał. To zostało dopiero po jakimś czasie jedno z drugim połączone.
Panie doktorze, jest pan jednym z naukowców pracujących przy misji Proba 3. Co to jest za misja i czym ona się różni od innych misji badających Słońce?
Misja Proba 3 to jest misja Europejskiej Agencji Kosmicznej. W ogóle wszystkie misje serii Proba to są misje, które mają na celu prezentowanie czy testowanie możliwości technicznych na orbicie okołoziemskiej. I ta misja ma na celu pokazanie możliwości lotu formacyjnego dwóch obiektów kosmicznych. To znaczy mamy jeden statek kosmiczny, który jest rodzajem tarczki zasłaniającej Słońce, i drugi instrument kosmiczny, który jest teleskopem patrzącym na Słońce, i w ten sposób tworzymy sztuczne zaćmienie Słońca przez długi czas, około 6 godzin na orbicie. Tutaj warto podkreślić, że oba te statki kosmiczne są oddalone od siebie o 144 metry i precyzja tej formacji musi sięgać milimetrów. To znaczy nie mogą być większe odchyłki niż rzędu 2-3 milimetrów od założonej formacji.
Niesamowite.
Rzeczywiście jest bardzo, bardzo precyzyjne manewrowanie oboma statkami kosmicznymi.
A jak to jest możliwe w ogóle, panie doktorze? No właśnie, że dwa satelity lecą w odległości 144 metrów?
W tej chwili 144 metry od siebie.
144 metrów od siebie z dokładnością do milimetra. Jak to jest możliwe?
Przede wszystkim, żeby to było możliwe i stosunkowo mało wymagało małych ilości paliwa, oba statki kosmiczne muszą być daleko od Ziemi, tak żeby ten wpływ grawitacji Ziemi nie był za duży na nie i nie zaburzał za bardzo ich toru lotu. Dlatego te dwa statki kosmiczne oddalają się na 60 tysięcy kilometrów od Ziemi. To jest już jedna ósma odległości do Księżyca, mniej więcej. I dopiero tam, na tych dużej odległości od Ziemi, przyjmują ten lot formacyjny, który jest cały czas korygowany drobnymi ruchami silniczków rakietowych, które pozwalają na utrzymanie tej precyzyjnej formacji.
I to się odbywa automatycznie, panie doktorze, czy ktoś...
To się odbywa zupełnie automatycznie. Między innymi jednym z celów w tej misji Proba 3 było pokazanie, że jesteśmy to zrobić, że w Europie mamy wystarczająco duże możliwości techniczne, żebyśmy byli to w stanie zrobić w zupełnie sposób automatyczny, że ta formacja, jeśli mówimy obu przyrządom, że mają teraz utrzymać formację, to one same z siebie potrafią tą formację zrobić.
A jak długo potrwa ta misja?
Nominalnie ta misja się powinna skończyć w przyszłym roku. Powodem tego było to, że każda taka formacja zużywa paliwo. To znaczy, to nie jest tak, że jesteśmy w stanie zupełnie bezkosztowo taką formację utrzymywać. I cały czas zużywamy paliwo. Przed startem wydawało się, że tego paliwa będziemy zużywali więcej, i to dużo więcej, niż w rzeczywistości w tej chwili zużywamy. To znaczy, mniej tych korekcji trzeba robić. Rzeczywiście bardzo precyzyjną możemy utrzymywać formację przy stosunkowo niedużym zużyciu paliwa. I teraz dokładnie w tych dniach, gdzieś w połowie lutego, ESA będzie podejmowała decyzję, czy przedłużyć tą misję o kolejne 2 lata, ponieważ paliwa powinno starczyć jeszcze na następne 2 lata działalności na orbicie tej misji.
Jak duże są te obiekty Proba 3?
Ta tarczka ma mniej więcej rozmiar 1,5 metra. Natomiast teleskop, ta sonda zawierająca teleskop, to jest taka kostka, powiedzmy, rzędu 2 na 2 metry, może niecałe.
I jakich wyników się państwo spodziewacie?
No, Te dane są piękne, rzeczywiście porównywalne z danymi, które otrzymujemy w czasie całkowitych zaćmień Słońca. To problem z całkowitymi zaćmieniami Słońca jest taki, że wtedy używamy jako tarczy zasłaniającej Słońce Księżyc.
Tak.
Ale takie zaćmienia raz, że są rzadkie, a dwa, że trwają najwyżej minutę, kilka minut, nie dłużej, a tutaj jesteśmy w stanie tą orbitę, która trwa 19,5 godziny, przez 6 godzin utrzymywać takie sztuczne zaćmienie i cały czas obserwować koronę słoneczną w bardzo niewielkiej odległości od fotosfery Słońca. Znaczy bardzo nisko jesteśmy w stanie sięgnąć do tej fotosfery, czyli powierzchni Słońca.
A w czym te badania posłużą, panie doktorze?
Są dwa cele. To znaczy, po pierwsze, pierwszym z celi to jest badanie, takie dwa główne cele. Pierwszym to jest badanie to, w jaki sposób są rozpędzane koronalne wyrzuty masy. To są te, to jest to, co właśnie docierając do Ziemi zaburza magnetosferę ziemską, powoduje zmiany w pogodzie kosmicznej tutaj wokół Ziemi. I te koronalne wyrzuty masy są właśnie rozpędzane tuż przy fotosferze, na tych niedużych wysokościach nad Słońcem. Te obserwacje były bardzo trudne przed czasami proby 3. A drugie to jest również związane z pogodą kosmiczną, to jest badanie źródeł i też miejsca, z którego pochodzi wiatr słoneczny.
Rozumiem, że to posłuży pewnie większej ochronie tego, co mamy tutaj na Ziemi, prawda? Czyli między innymi ta komunikacja, o której pan doktor mówił.
Tak, w dalszej perspektywie tak. Chociaż na razie głównym celem jest zrozumienie mechanizmów, a dopiero potem na przykład przewidywanie czy prognozowanie pogody kosmicznej.
A panie doktorze, co zmienia fakt, że koronę słoneczną możemy badać w kosmosie?
Znaczy, jeśli chodzi o probę 3, to najważniejszym zyskiem jest to, że możemy tą koronę słoneczną obserwować naprawdę bardzo nisko i przez długi czas. To znaczy, my jesteśmy w stanie zobaczyć takie Słońce, jakie widzimy za pomocą teleskopów na probie 3 w czasie, tak jak mówiłem, w czasie całkowitych zaćmień Słońca, które trwają jednak bardzo krótko i są stosunkowo rzadkie. Natomiast zjawiska dynamiczne na Słońcu trwają rzędu 20 minut, pół godziny, czasami nawet kilku godzin. A my tylko w czasie zaćmień Słońca widzimy takie pojedyncze zdjęcie tego zjawiska i nie znamy dokładnie dynamiki zjawisk. Oczywiście my obserwujemy koronę słoneczną już od bardzo długiego czasu za pomocą zarówno naziemnych, jak i kosmicznych koronografów. To są takie teleskopy specjalne, które po prostu zasłaniają jasną tarczę Słońca i pozwalają na zobaczenie tej dużo słabszej korony słonecznej. Z tym, że tutaj są dwa problemy. Na Ziemi mamy problem z atmosferą, która jest jasna, rozświetlona przez Słońce, zwłaszcza jeśli patrzymy bardzo blisko Słońca, to ta atmosfera jest tam wtedy szczególnie jasna. I takie słabe elementy korony słonecznej rzeczywiście gubią się w tej świecącej atmosferze. Natomiast w przestrzeni kosmicznej nie jesteśmy w stanie wysłać dużych teleskopów. Tu przede wszystkim chodzi o długość teleskopu. Jeśli ten nasz koronograf nie jest długi, powiedzmy ma 2-3 metry, to bardzo dużo wewnątrz niego powstaje światła rozproszonego na dyfrakcji, na różnych elementach optycznych. Dlatego, żeby ograniczyć to światło rozproszone, musimy jak najdalej odsunąć tak naprawdę tą tarczkę, która zasłania Słońce. I w przypadku proby 3 tą tarczkę odsuwamy na ponad 100 metrów od teleskopu, co rzeczywiście pozwala na spojrzenie bardzo blisko fotosfery Słońca, bardzo blisko, tuż nad tą jasną część tarczy Słońca.
A to prawda, panie doktorze, że koronograf Proba 3 łączy zalety teleskopów naziemnych i kosmicznych?
W tym sensie, w pewnym sensie tak, ponieważ na Ziemi jesteśmy w stanie zrobić duże teleskopy. No może nie aż ponad 100-metrowe, ale odpowiednio długie, tak żeby tego światła rozproszonego na elementach optycznych teleskopu było stosunkowo mało. Natomiast no mamy problem z atmosferą. Natomiast w przypadku teleskopów kosmicznych mamy odwrotny problem. Nie mamy atmosfery, nie mamy rozproszenia na atmosferze, natomiast same przyrządy są stosunkowo krótkie i dlatego wewnątrz nich mamy mnóstwo rozproszonego światła. I stąd teleskop Proba 3 łączy te dwa światy, to znaczy mamy bardzo duży teleskop, 144-metrowy, i nie mamy atmosfery.
Jak dobrze rozumiemy Słońce, o tym dzisiaj rozmawiamy w Radiu RMF 24. Naszym gościem na łączach jest pan dr Marek Stęślicki, Centrum Badań Kosmicznych PAN, heliofizyk, współtwórca instrumentów badających Słońce z orbity. Panie doktorze, niedawno sonda Solar Orbiter po raz pierwszy w historii zobrazowała bieguny Słońca. Co to dokładnie znaczy i dlaczego te obszary są tak ważne dla zrozumienia jego aktywności?
Magnetyzm słoneczny zmienia swoją biegunowość raz na 11 lat w bardzo regularnym cyklu. My rozumiemy z grubsza, co jest źródłami tego cyklu słonecznego, w jaki sposób następuje zmiana biegunowości słonecznej.
A co jest odpowiedzialne za zmianę biegunowości tak regularnej?
Przede wszystkim to, w jaki sposób Słońce rotuje. Słońce nie rotuje jak bryła sztywna, tylko szybciej rotuje wnętrze Słońca, a wolniej jego bardziej zewnętrzne warstwy. Dodatkowo szybciej ono rotuje na równiku niż przy biegunach. Ponieważ Słońce jest zbudowane z plazmy, a więc takiego nieelektrycznie obojętnej materii, to ta plazma ciągnie za sobą pole magnetyczne. Wtedy, kiedy Słońce właśnie nie rotuje jak bryła sztywna, te linie pola magnetycznego są ciągnione w różny sposób przez plazmę słoneczną, zawijane w różny sposób. I to w dość skomplikowanym mechanizmie powoduje to, że raz na 11 lat zmieniamy zupełnie kierunek pola magnetycznego, takiego globalnego pola magnetycznego słonecznego. Mamy kilka modeli, w jaki sposób, które różnią się szczegółami tak naprawdę, w jaki sposób ten mechanizm dokładnie działa. Ale żeby rozróżnić pomiędzy tymi modelami, najważniejsze jest właśnie spojrzenie na bieguny i obserwowanie tych biegunów w czasie cyklu słonecznego.
A co to oznacza, panie doktorze, i dlaczego właśnie teraz w okresie maksimum aktywności jest to tak istotne, że pole magnetyczne Słońca potrafi się odwracać?
No jednym z przejawów takiej właśnie tego odwracania się pola magnetycznego słonecznego jest to, że Słońce w tym swoim 11-letnim cyklu przechodzi przez fazy takie bardzo spokojne, kiedy mamy mało rozbłysków, mało tych koronalnych wyrzutów masy. I są też momenty, kiedy jesteśmy blisko maksimum aktywności, tak jak teraz, kiedy rozbłysków, koronalnych wyrzutów masy jest stosunkowo dużo. Stąd też te zorze polarne sprzed 2 tygodni.
Tak. A czy kiedy dojdziemy do maksimum i potem ta aktywność Słońca zacznie spadać, czy my to odczujemy w pogodzie na Ziemi, na przykład w Polsce? Czy będzie chłodniej?
Efekt słoneczny jest bardzo mały. On jest zauważalny. Ten cykl 11-słoneczny rzeczywiście jest zauważalny, ale to jest naprawdę bardzo drobny efekt. To są ułamki stopnia i to takie bardzo małe ułamki stopnia, jeśli chodzi o temperatury takie średnie na Ziemi.
Czyli nie ma to wpływu na ocieplenie klimatu?
Nie.
A panie doktorze, czym jest, jest takie pojęcie chaos magnetyczny? Czym jest chaos magnetyczny na biegunach Słońca i co oznacza, że Słońce jest mniej przewidywalne niż sądziliśmy?
Czy jest mniej przewidywalne, to trudno powiedzieć. To pojęcie, ten chaos magnetyczny jest związane z tymi właśnie obserwacjami wykonanymi przez sondę Solar Orbiter biegunów. I rzeczywiście bieguny są bardziej, no właśnie trudno powiedzieć, że tak naprawdę chaotyczne. Bardziej bym powiedział złożone niż do tej pory sądziliśmy. Ale tak naprawdę to jest, bym powiedział, generalnie cecha obserwacji Solar Orbitera, ponieważ sonda Solar Orbiter, ona nie jest na orbicie okołoziemskiej, tylko jak sama nazwa wskazuje, na orbicie okołosłonecznej i zbliża się bardzo blisko do Słońca, to znaczy mniej więcej 1/3 odległości Ziemia-Słońce. Także jest dużo bliżej od Słońca i wszystkie instrumenty, które są na niej, te, które patrzą na Słońce, patrzą na to Słońce z dużo mniejszej odległości. W związku z tym widzimy mnóstwo szczegółów. I rzeczywiście nie tylko bieguny, ale też inne obszary słoneczne widzimy z dużo większą rozdzielczością, z dużo dokładniejszą, dużo dokładniej. I tak naprawdę zarówno jeśli chodzi o te bieguny, jak i o inne obszary słoneczne, widzimy dużą większą złożoność niż spodziewaliśmy się wcześniej, patrząc z naszej odległości na Słońce.
A czy dzięki takim misjom jak no właśnie tego Proba 3, Solara Orbitera czy Cubix, czy my jesteśmy, panie doktorze, bliżej momentu, w którym będziemy potrafili przewidywać groźne zjawiska słoneczne, tak jak dziś prognozujemy pogodę na Ziemi?
W dużym stopniu już w tej chwili jesteśmy w stanie przynajmniej z jakimś prawdopodobieństwem powiedzieć o tym, czy mamy do czynienia z tym czymś groźnym, czy nie. Takiej, bym powiedział, w skali czasowej rzędu dnia, dwóch. Natomiast to rzeczywiście może pozwolić na bardziej dokładniejsze prognozy i może wydłuży ten czas przed ewentualnym alertem. Problemem jest taki, że my widzimy to Słońce tylko z jednej strony tak naprawdę. W tej chwili Solar Orbiter nam pozwala oczywiście spojrzeć na Słońce od drugiej strony, tej niewidocznej z Ziemi. No ale nie zawsze tak jest, także czasami jakiś niespodziewany obszar aktywny może nam się pojawić na tej wschodniej części te tarczy słonecznej właśnie, wychodzący z drugiej strony Słońca i nas zaskakiwać. Także jeśli byśmy chcieli taką naprawdę bardzo dokładną prognozę aktywności słonecznej, czy też prognozę pogody kosmicznej, powinniśmy obserwować Słońce z każdej strony. Mhm. W tej chwili obserwujemy jedynie jego jedną część. No plus dwa obiekty, które tak naprawdę obserwują również czasami z drugiej strony, czasami od tej strony, na którą my patrzymy, to zależy, gdzie są na orbicie akurat się znajdują. To jest właśnie Solar Orbiter i misja Stereo.
Mówiliśmy, panie doktorze, o sztucznym zaćmieniu Słońca, czyli misja Proba 3. A kiedy prawdziwe zaćmienie Słońca na Ziemi? Kiedy będziemy mogli oglądać z Polski?
O, z Polski to ja teraz nie pamiętam, ale to jest jeszcze grubo ponad 100 lat. Gdzieś to będzie w XXI wieku i to w drugiej części. W tej chwili daty dokładnej nie pamiętam. W każdym razie ja bym jednak planował obserwować to zaćmienie Słońca z innych miejsc, niekoniecznie z Polski. W tej chwili będzie bardzo ładne zaćmienie Słońca latem tego roku, widoczne z Hiszpanii, z północnej Afryki, z Morza Śródziemnego. Jedyny problem z tym zaćmieniem jest taki, że to będzie zaćmienie widoczne tuż przed zachodem Słońca, także Słońce będzie bardzo nisko nad horyzontem, ale jeśli chcemy mieć większą pewność na tym, że będziemy je ładnie mogli obserwować, nie będzie chmur, bo jednak prawdopodobieństwo tego, że będzie horyzont zachmurzony jest stosunkowo duże, to możemy poczekać jeszcze jeden rok i z południa Hiszpanii, z Maroka, z północnej Afryki Latem przyszłego roku będzie widoczne również zaćmienie Słońca, które będzie w godzinach około południowych, w związku z tym Słońce będzie wysoko nad horyzontem.
Można połączyć przyjemne wrażenia z wakacji przy okazji.
Dokładnie.
A jak długo Słońce jeszcze będzie świecić, panie doktorze?
To zależy, co rozumiem pod pojęciem świecić. Jak długo Słońce będzie jeszcze produkować energię w swoim wnętrzu, no to jeszcze kolejne ponad 4 miliardy lat. Natomiast jak nawet skończy to produkowanie energii we wnętrzu, to potem będzie bardzo długo stygnąć. Przez kolejne dziesiątki miliardów lat. Także też będzie świecić, ale to już inne świecenie.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Gościem Radia RMF24 był pan dr Marek Stęślicki z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, heliofizyk, współtwórca instrumentów badających Słońce z orbity. Panie doktorze, jeszcze raz bardzo dziękuję. Dużo Słońca.
Dziękuję bardzo, wzajemnie. Do usłyszenia.